Piśń nad pieśniami, 8 rozdział od 11 do 14 wiersza, 4 wiersze. Salomon miał winnicę w Baal Hamon. Oddał ją stróżom w dzierżawę. Każdy miał za jej owoc dostarczać 1000 srebrników. Ja mam winnicę dla siebie, ten 1000 jest twój, Salomonie, a 200 stróżów owocu. O ty, która mieszkasz w ogrodach, a słyszą to drużbowie, czy dasz mi swoją odpowiedź? Pośpiesz, mój ukochany, bądź mi niczym gazela, bądź jak rączy jelonek na górach porosłych balsamem. Kończymy naszą podróż przez pieśń nad pieśniami i wiecie, im dłużej studiuję tą księgę, tym bardziej jestem zdumiony Bożą mądrością. I kiedy patrzymy na te trzy księgi w Biblii, które są określone imieniem Salomonowym, czyli Przypowieści Salomona, Księga Kaznodziei Salomona i właśnie Pieśń nad pieśniami Salomona, to już Żydzi zauważyli, że te trzy księgi odnoszą się w jakiś sposób do świątyni. Przypowieści Salomona mówią o tak zwanym dziedzińcu zewnętrznym świątyni. Przypowieści Salomona kładą nacisk na mądrość życiową. Odnoszą się do po prostu naszego życia tutaj na ziemi i jak ważna jest ta mądrość, która pozwoli nam dobrze wieść to życie. Księga Kaznodziei Salomona, która słynie z tego, że ona mówi o tym, że tak naprawdę w życiu wszystko to marność. Marność nad marnościami i pogoń za wiatrem. Trochę się wydaje taki pesymistyczny wydźwięk tej księgi odnośnie życia. Ale tak naprawdę to, co jest przesłaniem tej księgi, to to, że w tym życiu, ta księga mówi o tym, że ziemskie rzeczy, wszystkie są chwilowe, wszystkie przemijają i tak naprawdę są marnością, bo to, co nie jest marnością, jest wieczne. I Księga Kaznodziei Salomona niesie w sobie tęsknotę za tym, co wieczne, za tym, co jest Boże. Więc my w pewien sposób w naszej duchowej podróży, w naszym duchowym rozwoju przeżywamy coś takiego, że wchodząc w relacje z Bogiem, Bóg daje nam mądrość. Kto, komu brak mądrości, niech prosi, Bóg daje i tak dalej. Ale w tej mądrości, zbliżając się do Boga, doświadczamy tego, że na ziemi naprawdę wszystko jest marnością. Że rodzi się w nas tęsknota za tym, co wieczne, tym, co jest od Boga. Kto pełni wolę Bożą, ten trwa na wieki. Rzeczy ziemskie przemijają. I wtedy po księdze właśnie Kaznodziei Salomona pojawia się pieśń nad pieśniami. Czyli według żydowskiej interpretacji tych ksiąg Przypowieści Salomona odnoszą się do dziedzińca zewnętrznego. Księga Kaznodziei Salomona odnosi się już do świątyni, a pieśń nad pieśniami odnosi się do miejsca najświętszego ze świętych, czyli do tego samego serca tej świątyni, gdzie była Arka Boża. A o czym mówi pieśń nad pieśniami? O najbardziej intymnej relacji. Bóg prowadzi nas przez życie nasze, ucząc nas mądrości, która nas prowadzi do odkrycia tego, że bojaźń Pańska jest początkiem mądrości, że relacja z Bogiem jest początkiem tak naprawdę tej mądrości, której człowiek przestaje tęsknić za tym, co ziemskie i gonić za tym, co ziemskie, a zaczyna tęsknić za tym, co niebiańskie. Tam, gdzie jest Ojciec, tam, gdzie jest Jezus. Za intymną relację z Bogiem, do której prowadzi nas właśnie pieśń nad pieśniami. Do przeżywania w taki sposób relacji z Bogiem, gdzie sercem społeczności z Bogiem jest pełna intymności, oblubieńcza miłość. I dlatego pieśń nad pieśniami jest taką księgą, która, jak zdaje się, żadna inna z ksiąg biblijnych wykłada nam to, co powiedział Jezus, że On przygotowuje sobie Kościół, oblubienicę swoją właśnie, jako Kościół bez skazy, bez nagany, bez jakiejkolwiek zmarszczki. List do Efezjan w 6 rozdziale apostoł Paweł o tym mówi, natomiast Księga Pieśń nad Pieśniami pokazuje nam, jak to się dokonuje, w jaki sposób Bóg działa w naszym życiu, w jaki sposób On wprowadza nas w coraz głębszą relację z Nim, żebyśmy weszli w tą relację z Nim i żeby to stała się relacja oblubieńcza. I przechodząc już do tego tutaj tekstu, ósmy 8 rozdział, Pieśni nad pieśniami. Cała ta księga mówi o rozwoju, o tym, jak oblubienica się zmienia, jak ona dojrzewa i staje się inną kobietą, w pełni oddaną oblubieńcowi kobietą. Na początku tak nie jest, ona ma jeszcze problemy ze sobą. Ale 8 rozdział mówi o doskonałej miłości. Mówi o tym, że połóż mnie jak pieczęć na swoim sercu, jak pieczęć na swoim ramieniu, bo miłość bowiem jest mocna jak śmierć, namiętność nieugięta niczym świat umarłych, jej żar to żar ognia, to płomień Pana. Czyli mówi o miłości, doskonałej miłości. Tej, do której Jezus prowadzi nas, o której mówi też apostoł Jan w swoim liście, pierwszym na przykład, że ten, kto już na przykład się nie boi, kocha już doskonale. Doszedł do pełni w miłości, do doskonałości w miłości. I do takiej doskonałości w miłości też prowadzi nas Jezus. W zeszłym tygodniu czytaliśmy o tym, że oblubienica staje się niezdobytym murem, jej drzwi są zabezpieczone. Czyli innymi słowy, Duch Święty działa w taki sposób w naszym życiu, jak inaczej ujął to apostoł Paweł w liście do Koryntian, gdzie powiedział coś takiego, że on stara się o zbór w Koryncie, żeby stawić ich przed Chrystusem jako dziewicę czystą, bo obawia się, żeby ich szczere oddanie Chrystusowi nie zostało skażone. Dlatego napomina w liście do Koryntian Kościół Koryncki właśnie po to, żeby stał się kościołem, który jest murem i strzeże swoje bramy. Czyli to się odnosi w naszym życiu do tego, jak ważne jest to, żebyśmy my jako Kościół byli oddzieleni, święci, żebyśmy umieli zachować naszą czystość. Żeby świat nas nie skaził, żeby świat na żaden sposób nie splamił, żeby nasze bramy, nasze drzwi, które prowadzą do wnętrza naszego życia, naszego serca, naszego domu rodzinnego, naszego Kościoła, żeby przez te drzwi nie wchodziło żadne zło. Że my umiemy strzec, jesteśmy murem. Jesteśmy murem, przez który w żaden sposób zło nie wniknie do środka nas i kiedy Kościół potrafi takim być, wtedy staje się czysty, tylko wpuszcza dobre wpływy do siebie. I kiedy już tutaj przechodzimy do tych ostatnich słów, one niosą w sobie niezwykłe przesłanie. Salomon miał winnicę w Baal-Hamon. W ogóle te wszystkie trzy księgi, które noszą właśnie ten znamie imienia Salomon. Imię Salomon oznacza doskonały, szczęśliwy i przynoszący pokój. Tak naprawdę za imieniem Salomon tutaj jest tak naprawdę typem Chrystusa. Bo to po pierwsze Chrystus jest doskonały. On jest tym, który przynosi szczęście, i tym, który czyni pokój. Jest nazwany księciem pokoju. Więc Salomon tutaj obrazuje tak naprawdę Chrystusa. Bo przecież wiemy, że Salomon wcale nie był wierny jednej żonie. 1000 ich miał. O, 700 żon, 300 nałożnic. Nałożnic miał mniej jak żon. Więc wiemy, że to, co tutaj jest mowa, nie odnosi się wcale do jego życia. Bo to był kobieciarz, jak nie wiem. Jak mało który, tak? Ale to, co tutaj Biblia mówi, to mówi o czymś więcej niż o Salomonie. Za Salomonem kryje się sam Chrystus. Salomon miał winnicę w Baal-Hamon. Baal-Hamon oznacza pan mnóstwa, pan wielkiego bogactwa. Co ciekawe, w Izraelu nie ma w ogóle takiego miejsca. W żadnych zapiskach. Nigdzie nie ma fizycznie tego miejsca w Izraelu. Więc bardziej tu nie chodzi o jakieś miejsce w geografii Izraela, co o samo znaczenie słów. Nasz Pan jest Panem mnóstwa, jest Panem wielkiego bogactwa. On miał winnicę. I wiemy, że obraz winnicy odnosi się do Bożego ludu, który oddał stróżom w dzierżawę i każdy miał za owoc tej winnicy dostarczyć 1000 srebrników. To bardzo koreluje z pewną przepowieścią Jezusa, który Jezus mówi właśnie o winnicy, którą oddaje w ręce kapłanów, uczonych w piśmie i tak dalej. I tam mówi, że co robią ci ludzie? Postanawiają, będąc chciwi tego owocu, sprzątnąć syna. Zabić syna, myśląc, że w ten sposób to dziedzictwo stanie się ich. Faryzeusze zrozumieli, że kiedy Jezus mówił tą przypowieść, to mówił o nich. I co chcieli? Tym bardziej chcieli go zabić. Ale jest tutaj ten obraz winnicy. Do końca nie wiemy, kto tak naprawdę mówi te słowa. Tutaj akurat w tym przekładzie nowym jest, że on to mówi do niej. Ale jest tu pewien problem. Dlatego, że jeśli tak naprawdę autorem tej pieśni jest Salomon, to on mówił o sobie w liczbie trzeciej. Wielu ma problem z przypisaniem komu, kto tak naprawdę te słowa wypowiada. Czy to tak naprawdę mówi chór jeszcze, czy to mówi już oblubienica. Niezależnie od tego, przesłanie jest takie właśnie, że Bóg ma winnicę. Tą winnicą jest Jego lud. On jest Panem mnóstwa i oddaje tą winnicę w dzierżawę. To oznacza się, że tak naprawdę wszystko w naszym życiu nie jest nasze. Bóg jest Panem wszystkiego, ale On nam daje nam różne rzeczy, żebyśmy nimi dobrze zarządzali, żebyśmy przynosili zysk, żebyśmy owocowali w naszym życiu. Ale to tego wszystkiego tak naprawdę właścicielem koniec końców jest Bóg. Każdy miał za jej owoc, za owoc tej winnicy dostarczać 1000 srebrników. Według Księgi Izajasza, 7 rozdział, 21 czy 23 werset, mówi o tym, że 1000 srebrników było wartością owocu 1000 krzewów winnych. Czyli według tego wersetu moglibyśmy powiedzieć, że każdy krzew winny miał przynieść 1 srebrnik. Bóg chce, żeby każdy z nas przynosił owoc. Każdy. To jest naszym przeznaczeniem. Ja mam winnicę dla siebie, ten 1000 jest twój, Salomonie, a 200 stróżów owocu. Kiedy patrzymy na oblubienicę, ona tutaj mówi, ja mam winnicę dla siebie. Ten 1000 jest twój, Salomonie, a 200 stróżów owocu. Kiedy patrzymy na początku na oblubienicę, ona mówi w pierwszym rozdziale, w 6 wersecie, jestem śniada, przyglądało mi się słońce, to znaczy opaliło ją słońce. Wszystko przez tych moich braci, gdyż ze złości rozkazali mi strzec winnic, nie upilnowałam jednak swojej. Czyli mówi o tym, że ona na początku zajmowała się innymi winnicami, ale swojej nie potrafiła upilnować. W 2 rozdziale jest wezwanie. Połapcie nam lisy, młode małe liski, które nam niszczą winnice akurat kwitnące. W 2 rozdziale 15 wersetu. Czyli skutkiem tego, że ona nie upilnowała swojej winnicy, było to, że małe liski wdarły się do tej winnicy i powodują szkody. Lecz pod koniec tej księgi ona mówi tak, ja mam winnicę dla siebie, mam moją winnicę. Co się kryje za tym obrazem? Ano na przykład może się kryć to, że czasami służymy innym ludziom, a w swoim własnym domu zawodzimy. W kościele może to być tak, że można sprawować służbę Bożą, ale nie mieć czasu dla swoich domowników. Poza kościołem to może być tak, i często niestety tak się zdarza, że kiedy pracujemy, najlepszy nasz czas oddajemy innym ludziom, klientom i tak dalej, a potem, kiedy przychodzimy zmęczeni do domu, to dzieci denerwują, przeszkadzają, nie odepchnąć je, bo ja jestem zmęczony, chcę trochę odpocząć i tak dalej. I może się okazać, że dla naszych domowników mamy już najgorszy czas. Dla innych dajemy to, co najlepsze, chociaż tym innym często tak naprawdę na nas samych specjalnie nie zależy. A dla tych, których naprawdę zależy na nas, już nie ma tego czasu. Może też to oznaczać, czasami jest też tak, że jako ludzie bardzo interesujemy się życiem innych. O, to co w ich życiu, to tak, a w naszym cichosza. Nie? Czyli to, co Jezus mówił, że widzisz źdźbło wokół brata swego, belki swojej nie dostrzegasz. Więc dojrzałość też polega na tym, że umiemy ustrzec czujniej niż wszystkiego innego, strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Że umiemy ustrzec swoją własną winnicę, swoje własne życie, nasz własny dom, a nie domy innych. Ona na początku nie umiała upilnować swojej własnej winnicy. Pilnowała winnicę innych, a jej własna została zaniedbana. Czasami, kiedy słucham czy czytam świadectwa jakichś wielkich ludzi w Kościele, którzy wiele, można powiedzieć, osiągnęli, oni często o tym mówią, że służba potrafiła ich tak mocno zaoferować, że dom zaczął w gruzy padać. Służba kwitła, tysiącom usługują, a ich własny dom zaczyna upadać. Czyli to potrafi się zdarzyć, że tak powiem, najlepszym. Że wpadają w tą pułapkę. Że to nie jest wcale takie proste, takie łatwe, żeby właśnie pilnować swojego własnego domu. Ja mam winnicę dla siebie. Ten 1000 jest twój, Salomonie, a 200 stróżów owocu. Król chciał, żeby 1000 srebrników z 1000 krzewów winnych należało do niego. Żeby zysk należał do niego. Ona mówi, ten 1000 jest twój, Salomonie, a 200 daje jeszcze stróżom owocu. I to się kojarzy z pewną inną przypowieścią Jezusa, z przypowieścią na przykład o talentach, gdzie dobrzy słudzy dostają talenty. I wcale nie jest powiedziane, że dostają tylko za rząd. Oni je dostają po prostu od swojego Pana, to jest dla was. I kiedy Pan przychodzi, to co się okazuje? Że ci słudzy przychodzą do Pana i co takiego mówią? Panie, mam tu twój talent. On przyniósł 10 talentów. Drugi przyszedł, mówi, twój talent przyniósł 5 talentów. Co ciekawe, co robią ci dobrzy słudzy? Oddają cały zysk swojemu Panu. Nie było wcale o tym na początku mowy, że w tej przypowieści oni mają tak zrobić. Po prostu Pan im dał. I nie dał żadnych wytycznych. W przypowieści nie mamy żadnych wytycznych, żeby oni cokolwiek mieli z tym robić. Tu macie pieniądze, to macie oddać bankierom, macie mi przynieść zysk i z tego was na koniec rozliczę. Nic z tych rzeczy. Po prostu Pan im to dał. Ale co zrobili ci ludzie, ci dobrzy słudzy? Przynoszą zysk swojemu Panu. I co ciekawe, cały zysk. Ciekawe jest też to, w jakim kontekście pojawia się przypowieść o talentach. W 25 rozdziale Ewangelii Mateusza. A mianowicie jest to przypowieść, która odnosi się do czasów ostatecznych. Tuż przed przyjściem Pana. Bóg zaczyna rozliczać swoje sługi. Jest to ten sąd niejako, można powiedzieć, chrystusowy. I również Pieśń nad Pieśniami odnosi się do powrotu Pana Jezusa Chrystusa na ziemię w ostatnich słowach. I to, co robi oblubienica, to z radością oddaje cały zysk swojemu oblubieńcowi. Ona ma winnicę, ona się cieszy z samej winnicy, ale cały zysk oddaje oblubieńcowi. Nie zachowuje się tak, jak ci ludzie z przypowieści Jezusa, ci dzierżawcy, którzy cały zysk chcieli zatrzymać dla siebie i tylko tu kalkulowali, jak tu sprzątnąć syna, jak tu sprzątnąć jego sług, a to wszystko będzie nasze. Chciwi nie odziedziczą Królestwa Bożego. Kiedy widzimy Ananiasza i Safirę w Dziejach Apostolskich, co jest ciekawe, ci ludzie chcieli się przedstawić jako ci, którzy cały zysk przynieśli jako do Kościoła, ale chodziło, że przed Pana, tak? Ale czy oni przynieśli cały zysk? Nie. Oni chcieli tylko tak wyglądać. Jako ci, którzy oddają wszystko. Ale oni część zatrzymali dla siebie. Czy nie mogli tego zrobić? Mogli. Ale chcieli kłamać Duchowi Świętemu, bo chcieli się przedstawić w świetle lepszym niż było. O, bo my wszystko oddaliśmy. Dlaczego? Bo wtedy bardzo wielu ludzi tak robiło, że sprzedawało swoje majątki i wszystkie pieniądze przynosiło do stóp apostołów. Oni też chcieli tak dobrze wyglądać, w dobrym świetle się pokazać. Ale szkoda im było wszystko oddać. Bóg tego nienawidzi. Ci ludzie zginęli. Za to kłamstwo zginęli oboje tego samego dnia, tak? W prawdziwej oblubienicy, czy Bóg czyni coś takiego pośród nas, że odkrywamy, że większym błogosławieństwem jest dawać niż brać? Że naszą radością jest dać wszystko Panu? Bo i tak winnica jest nasza. Ale nie ma problemu, żeby teraz, och, ten zysk, taki ładny zysk i teraz to wszystko oddać. Ona nie dość, że oddaje zysk królowi cały, to jeszcze stróżom, tym, którzy jej pomagali, współpracownikom, też daje część swojego działu. Kiedy Jezus mówił o Izraelu, dlaczego on jest tak daleko od Boga, powiedział to, dlatego, że wy szukacie własnej chwały, a nie Bożej. Szukacie własnej chwały. Ananiasz i Safira szukali własnej chwały, żeby ładnie wyglądać w oczach innych ludzi i móc się przed nimi pokazywać, bo my też daliśmy wszystko, tak? Oni nie szukali Bożej chwały własnej. I to ich zgubiło. To ich zgubiło. Ale Duch Święty, działając w naszym życiu i czyniąc nas oblubienicę, kiedy Jemu się poddajemy w tym, to robi w nas to, że my szukamy Bożej chwały i chcemy Bożej chwały, nie naszej. Dlatego chcemy wszystko oddać Jezusowi. Cokolwiek nasze talenty przynoszą, to chwały nie chcemy z tego dla siebie, ale dla Niego. Niech On jest uwielbiony, bo przecież i tak to wszystko mamy od Niego. I na tym polega też ta dojrzałość, którą On w nas wypracowuje. Szukamy Jego chwały, nie naszej własnej. Szukamy Jego zysku, nie tylko naszego zysku. O Ty, która mieszkasz w ogrodach, a słyszą to drużbowie czy przyjaciele, czy dasz mi swoją odpowiedź, albo można też te słowa przetłumaczyć, daj mi usłyszeć swój głos. Ty, która mieszkasz w ogrodach. Ogród, kolejny obraz Bożego ludu. Ty, która mieszkasz inaczej pośród domowników wiary. Słyszą to twoi przyjaciele. Jednym z takich przyjaciół był Jan Chrzciciel, który w Ewangelii Jana co takiego mówi? A mówi tak. Jan Chrzciciel powiedział tak, w trzecim rozdziale 28 wiersza. Wy sami jesteście świadkami mojego wyznania, że nie ja jestem Chrystusem, lecz zostałem przed Nim posłany. Kto ma u boku pannę młodą, ten jest Panem młodym. Natomiast drużba Pana młodego, ten, który przy Nim stoi i słucha, cieszy się każdym Jego słowem. Tej właśnie radości doświadczam w całej pełni. Jego musi być coraz więcej, to znaczy Jezusa. A mnie coraz mniej. Przyjaciel Chrystusa, przyjaciel Jego Panny Młodej, Jego oblubienicy. Oto Ty, który mieszkasz w ogrodach, a słyszą to drużbowie, daj mi usłyszeć swój głos. Radością tych, którzy pragną, żeby oblubienica stała się doskonała, żeby stała się święta, bez skazy, tak jak apostoł Paweł mówi, że jemu też zależy na tym, żeby stawić przed Chrystusem oblubienicę czystą. Kościół czysty, który nie daje się zwodzić w żaden sposób diabłu, który jest tym murem. Potrafi zachować się czystym, nie dopuścić do siebie złej myśli. daj mi usłyszeć swój głos. Jaki to jest głos? Ostatni werset tego rozdziału i tej księgi. Pośpiesz, mój ukochany, bądź mi niczym gazela, bądź jak rączy jelonek na górach porosłych balsamem. Czyli inaczej, ostatnie słowo oblubienicy w pieśni nad pieśniami mówi: pośpiesz, przyjdź, przyjdź, mój oblubieńcze, śpiesz się. Kiedy czytamy ostatnie słowa Biblii, które są w Księdze Objawienia, Apokalipsy, 22 rozdział, od 16 wiersza. Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, aby o tym wszystkim złożył wam świadectwo skierowane do kościołów. Ja jestem korzeniem i rodem Dawida, gwiazdą jasną poranną. A duch i panna młoda mówią, co mówią? Przyjdź! Kto słyszy, niech powie, przyjdź! Kto słyszy, niech powie, przyjdź! Kto chce, niech się napije wody życia za darmo. Mówi ten, który to poświadcza, to znaczy Jezus, 20 wiersz. Tak, przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. To nie jest żaden zbieg okoliczności, że księga, która mówi najbardziej w Biblii o doskonałej miłości, o pełni miłości, kończy się słowami przyjdź, pośpiesz, przyjdź, mój oblubieńcze. I że cała Biblia kończy się słowami, które są wołaniem oblubienicy, panny młodej. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź. Pośpiesz się. Bóg, działając w naszym życiu, Duch Święty działając w naszym życiu, kiedy my Mu na to pozwalamy, sprawia, że rodzi się w nas pewna tęsknota, która przerasta wszystkie inne tęsknoty. Przyjdź, Panie Jezu, ona się nazywa. Maranata. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź. Duch i oblubienica mówią, przyjdź. Duch Święty, wołanie Ducha Świętego i wołanie tej oblubienicy, która kocha Chrystusa, jest takie, przyjdź, pośpiesz się. Pośpiesz się. Pośpiesz się. Bądź mi niczym gazela, bądź jak rączy jelonek na górach porosłych balsamem. Czyli ten, kto śpieszy, ten, kto pokonuje góry, jest jak ten jeleń, dla którego pokonanie tych gór nie jest żadnym problemem. Skacze po tych górach i sobie świetnie w nich radzi. Może po nich biec, śpieszyć. Człowiek to, wiecie, jakby po takich górach, nie? Się tak bardzo ostrożnie chodzi, boi się, może spaść i tak dalej. Ale zwierzęta, które po górach skaczą, u nas to akurat są kozice, potrafią skakać i biegać po takich miejscach, że głowa boli nas, ludzi, że tam można biec po takich skałach. Na górach porosłych balsamem. Balsamowce to są takie drzewa, właściwie różne gatunki krzewów i drzew, które kiedy się zraniło, to z nich wyciekała tak cenna mirra. Jakub nazywa ten balsamy jednym z najcenniejszych płodów ziemi. Kiedy Jakub starotestamentowy, kiedy chcieli, Józef objawił się swoim braciom i Faraon powiedział, żeby ród Jakuba przyszedł do ziemi egipskiej, to Jakub właśnie powiedział, że mają Faraonowi zawieść balsamy jako jeden z najcenniejszych płodów ich ziemi. Bardzo cenne balsamy. I te balsamy były bardzo cenione w Izraelu. W samej pieśni nad pieśniami pojawiają się one przynajmniej kilka razy. Oblubieniec mówi oblubienicy na przykład: zapach twoich olejków jest lepszy od najlepszych balsamów. Też mówi o niej tak, nard i szafran, wonna trzcina, cynamon, wszystkie wonne krzewy, mirra, aloes, wszystkie najdroższe balsamy. Ona mówi znowu do niego, powstań wietrze z północy, powiej wietrze z południa, przewiej mój ogród, niech się balsam swą wonią rozniesie, niech mój ukochany przyjdzie do swojego ogrodu, niech kosztuje dorodnych owoców. I on przychodzi do ogrodu, w 5 rozdziale o tym czytamy. Zerwały moją mirrę razem z moim balsamem. Góry balsamowe mówią o ofierze Jezusa Chrystusa. Żeby uzyskać balsam, trzeba było zranić drzewo. Trzeba było je naciąć, bo te balsamy to była żywica tych drzew. Mirra w ogóle w Piśmie Świętym jest symbolem śmierci Chrystusa Jezusa. Więc w tym pięknym obrazie kryje się obraz ukrzyżowanego Jezusa, którego ranami co jesteśmy? Uleczeni. Jego ranami. To wszystko dobro, które wypływa z tego zranionego krzewu, z którego ludzie korzystali w ich życiu, co przynosiło najlepsze rzeczy do ich życia, wynikało z tego, że najpierw ten krzew musiał być zraniony. Podobnie my korzystamy z dobroci życia, z błogosławieństw Bożych tylko dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. Gdyby On nie został zraniony, to Jego sińcami, Jego ranami nie bylibyśmy uleczeni. Mirra słynęła nie tylko z tych zastosowań kosmetycznych, że piękny zapach i tak dalej, ale miała wiele właściwości leczniczych. Leczyła rany, inne rzeczy robiła. Miała szereg różnych zastosowań. Dlatego była tak cenna. Były czasy, że mirra była cenniejsza niż złoto. Cenniejsza niż złoto. Dlatego ona woła, za tym obrazem kryje się wołanie Kościoła, który pragnie, żeby ten ukrzyżowany i zmartwychwstały Chrystus przyszedł. Bo w Nim jest nasze życie, w Nim jest nasze dobro. Dlatego przyjdź z gór porosłych balsamem. Tylko tak możemy to zrozumieć, tylko tak możemy to odczytać. Wiecie, w pewien sposób to, czy my wołamy w naszym życiu, przyjdź Panie Jezu, czy jest w nas ta tęsknota i wołanie, jest swego rodzaju miernikiem, który pokazuje nasz stan duchowy. Bo jeśli tego wołania nie ma, jeśli my nie tęsknimy, jeśli gdzieś w głębi naszej istoty nie ma tego wołania, przyjdź Panie Jezu, bo my nie chcemy być może, żeby przyszedł. Jeszcze nie teraz. Ja chcę się, nie wiem, ożenić, mieć żonę, dzieci, a ja chcę jeszcze może dom, coś tam jeszcze na tym świecie chciałbym zrobić to i tamto. A gdyby Pan Jezus przyszedł, to mi moje plany porozwala, nie? Dlatego Boże działanie w naszym życiu zmierza w tą stronę, tak jak mówiłem przez te trzy księgi, że to jest, one w jakiś sposób obrazują ten Boży proces, drogę, którą Bóg nas prowadzi. Zaczyna się wszystko od bojaźni Bożej, żebyśmy posiedli mądrość życia, żebyśmy zrozumieli, że rzeczy na tej ziemi wcale nas tak nie cieszą. Salomon spróbował tego wszystkiego. Bóg mu dał wszystkiego w bród. Miał wszystkiego pod dostatkiem i jeszcze więcej niż można sobie zamarzyć. I o tym mówił w Księdze Kaznodziei Salomona. I co mu po tym? Skoro kiedy tego wszystkiego spróbował, nasycił się i stwierdził, że co? Że jego serce dalej tęskni, że dalej jest pustka. Dzisiaj miliony, jak nie miliardy być może ludzi tęskni za tym, żeby i zdąży do tego, żeby mieć te rzeczy, które Salomon dostał. Wszystko miał. Najlepsze jedzenie, wino, kobiety. Ile tylko chciał. I jeszcze przy tym wszystkim mógł tworzyć dzieła, jakie tylko chciał, bo miał wszystkie możliwości. Więc mógł się wykazać pod każdym względem. Dzisiaj ludzie za tym tęsknią. Zdobywają pieniądze, żeby móc sobie zdobyć różnego rodzaju dobra, które mają uszczęśliwić ich w ich życiu, bo ich stać na to czy na tamto. I co się okazuje, że ci ludzie, którzy mają tego w bród, nadal na ziemi, są szczęśliwsi? Skąd się wzięło powiedzenie, że pieniądze szczęścia nie dają? jak nie właśnie z przykładu takich ludzi. Co z tego, że kiedy już to wszystko zdobyli, i tak serce jest pustka? Dlaczego? Bo odpowiedzią na tęsknotę serca ludzkiego jest wieczność w naszych sercach. Taki werset jest w Księdze Kaznodziei Salomona. Bóg zapisał wieczność w naszych sercach. Jest tęsknota w nas za tym, co wieczne, za tym, co nie przemija. I my potrzebujemy w naszym życiu przejść taką drogę, w której dochodzimy do takiego punktu, w którym odkrywamy, że rzeczy na tej ziemi wcale nas nie cieszy, nie cieszą. W psalmie 73 psalmista mówi, kiedy jestem z Tobą, nie cieszy mnie ziemia. Ziemskie rzeczy nie cieszą mnie, bo odkryłem, że jest coś więcej. W Chrystusie jest coś więcej. Te rzeczy na ziemi, owszem, potrafią nas cieszyć. Nowy samochód, dom, cokolwiek, dobra żona, te rzeczy potrafią nas cieszyć. Ale to wszystko potrafi być chwilowe. Na jakiś czas. A potem się to wszystko znudzi. Potrzeba czegoś nowego, bo to już nas nie tak nie cieszy. I dlatego dochodzimy do takiego miejsca, do którego prowadzi nas pieśń nad pieśniami, że tylko w Chrystusie. Tylko w Chrystusie. Jest wszystko tego, czego tak naprawdę potrzebujemy. Jest ta pustka, z którą Bóg nas stworzył, którą tylko On potrafi wypełnić. Nie Jego błogosławieństwo, ale On sam. Tylko On sam, relacja z Nim. Społeczność z Bogiem w Chrystusie. I dlatego, jeśli my gdzieś jesteśmy tam na początku tej drogi, to wcale może nas nie być tej tęsknoty za Chrystusem i za tym, żeby On przyszedł. Możemy być totalnie gdzieś, dać się wplątać i zagonić codzienności naszej, że ona ciągle sprawia, że to do zrobienia, tamto do zrobienia, takie są plany, takie plany, że my nie mamy nawet czasu pomyśleć o Chrystusie, o tym, żeby On przyszedł. O, czasami jak jest nam źle w życiu, kiedy nam się w życiu nie układa, to wtedy częściej człowiek by już chciał, żeby już Pan przyszedł, żeby zabrał to moje życie, bo jest mi tu na ziemi źle. Przyjdź wtedy, Panie Jezu. Ale jak jest dobrze wszystko, to po co masz przychodzić, Panie Jezu? Żeby to zabrać mi wszystko, żeby to wszystko, co tutaj mnie cieszy, z czym mi tutaj dobrze, żeby to się skończyło? Dlatego też to jest swego rodzaju termometr, który pokazuje nam stan naszych uczuć czy naszego serca względem Chrystusa. Czy jest w nas to wołanie, przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Królestwo Twoje. To przyjdź może mieć przynajmniej trojaki aspekt. Przyjdź, Panie Jezu, do mojego życia. Przyjdź, dokonuj przełomu w moim życiu, w moim indywidualnym życiu. Ja potrzebuję spotkania z Tobą. Przyjdź, Panie Jezu, pośpiesz do mojego życia. Bo my tu na ziemi żyjemy jednak, jak to mówi apostoł Paweł, pielgrzymujemy, jesteśmy w oddaleniu od Pana. Z jednej strony jesteśmy w Chrystusie, Pan jest blisko nas, mówi apostoł Paweł, ale z drugiej strony mówi, żyjemy w pewnym oddaleniu. Dlatego przyjdź, Panie Jezu. Możemy wołać, przyjdź, Panie Jezu, do naszego kraju. Bardzo by się teraz przydało, tak? Polska potrzebuje Jezusa. Nie lepszych rządów nawet, chociaż też oczywiście, ale nie potrzebuje innych rządów, nie potrzebuje, nie wiem, innych koalicji i tak dalej. To, czego tak naprawdę my potrzebujemy, to Jezusa. Ten naród nasz potrzebuje Jezusa. Przyjdź, Panie Jezu, do naszego kraju. Ale po trzecie, co jest nawet najważniejsze z tego wszystkiego, to przyjdź, Panie Jezu, po nas. To jest ta tęsknota Kościoła, to jest to wołanie Ducha, do którego oblubienica ma się przyłączać. Przyjdź, Panie Jezu, po nas. Oczekujemy Jego powtórnego przyjścia. I to będzie naprawdę rozwiązanie wszystkich problemów. Kiedy On przyjdzie po raz drugi na tę ziemię, raz na zawsze, już na nie zostanie. Tak? Tego oczekujemy. Zawsze będzie źle w pewien sposób. Nawet gdyby Boży ludzie rządzili, to też są niedoskonali. I też nie będzie wszystko dobrze. My chcemy, żeby było w miarę dobrze, ale zawsze będą jakieś afery. Czy będzie ta opcja polityczna, czy tamta, to i tak wielu ludzi już to wie. Przecież oni wszyscy do tego samego dążą, tak? Tak naprawdę. Tak, jak to mówią, wielu Polaków mówi tak wszyscy do koryta. Swoich teraz trzeba nachapać. Dlatego tak wielu Polaków jest sceptycznie nastawionych do polityki. Ale kiedy przyjdzie Pan Jezus, to się raz na zawsze skończą te wszystkie rzeczy. Układy, nieukłady i inne sprawy. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź. I kiedy apostoł Piotr w swoim drugim liście pisał takie słowa, kiedy mówi właśnie o końcu świata, dzień Pana nadejdzie jak złodziej, wtedy niebo z trzaskiem przeminie, podstawy świata stopnieją w ogniu, ziemia odpowie za swoje działania i człowiek zda sprawę ze swoich dokonań. Tak? Tutaj akurat w przypadku wierzących ludzi zysk dla Pana. Skoro w taki sposób to wszystko ma ulec zniszczeniu, to jak święcie i pobożnie wy sami powinniście postępować na co dzień. Mówię do was oczekujących, a nawet pragnących przyspieszyć nastanie Dnia Bożego, w którym niebo zginie w ogniu i żar stopi podstawy świata. Bo przecież oczekujemy zgodnie z obietnicą nowego nieba i nowej ziemi, w których na stałe zamieszka sprawiedliwość. Dlatego, kochani, w oczekiwaniu tych wydarzeń postarajcie się, aby On mógł was zastać pełnych pokoju, niesplamionych i nienagannych. Skoro w taki sposób to wszystko ma ulec zniszczeniu, to jak święcie i pobożnie wy sami powinniście postępować na co dzień? To jest odniesienie przy Pieśni nad Pieśniami do tych słów, ja, o którym mówi oblubienica, o czym tydzień temu mówiłem, ja jestem murem. Ja jestem murem. Jestem oddzielona od tego, co jest na świecie, co jest złe w tym świecie. Jestem murem, tam nie ma wyrw, tam nie ma wyłomów, gdzie zło może się dostać. Jak święcie i pobożnie wy sami powinniście postępować na co dzień. Mówię do was oczekujących, ba, nawet pragnących przyspieszyć nastanie Dnia Bożego. Tak? Wołanie Pieśni nad Pieśniami oblubienicy. Pośpiesz się, mój oblubieńcze, pośpiesz się. Nie zwlekaj, nie ociągaj się, pośpiesz się, biegnij. Przyjdź, Panie Jezu. Wy, którzy pragniecie przyspieszyć nastanie Dnia Bożego, bo jeśli dobrze rozumiemy naturę rzeczy, to właśnie chcemy, żeby Jezus przyszedł. Chcemy, żeby szybciej nastało Jego Królestwo. Bo przecież oczekujemy zgodnie z obietnicą nowego nieba i nowej ziemi, w których na stałe zamieszka sprawiedliwość. Na stałe. Ziemia, w której nie będzie już, że jesz jedzenie, które jest pełne chemii, że jesz białe trucizny i tak dalej, gdzie będzie samo zdrowie, gdzie nie będzie żadnej choroby. Rząd już nie będzie nie taki, będzie najlepszy, Chrystusowy. Dlatego, kochani, w oczekiwaniu tych wydarzeń postarajcie się, aby On mógł was zastać pełnych pokoju, niesplamionych i nienagannych. To jest to, o czym znowu czytaliśmy tydzień temu, gdzie ona mówi o sobie w 10 wierszu, ja jestem murem, moje piersi są jak baszty, jestem teraz w Jego oczach jak ta, która znalazła pokój. Ta, która znalazła pokój. Żeby On was, postarajcie się, żeby On was zastał jako tych bez skazy, niesplamionych, mających pokój. Jako tych, którzy znaleźli pokój w Jego oczach. Więc to jest Pieśń nad Pieśniami, tak naprawdę jest dla mnie niezwykłą, proroczą księgą, która pokazuje nam duchowe procesy, czy duchową drogę rozwoju, którą Bóg chce nas prowadzić do tego miejsca, do którego chce nas doprowadzić. Do miłości, której będziemy już doskonali. Do pełni miłości. Do pełni miłości, której będziemy doskonali, której będziemy właśnie jak ten mur i w którym to pragnienie, które będzie mówić: przyjdź Panie Jezu, że my się sprzężemy wraz z Duchem Świętym w tym wołaniu Maranata, czyli przyjdź Panie Jezu. Przyjdź Panie Jezu, tak jak w modlitwie pańskiej. Ojcze nasz, któryś jesteś w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Święć imię Twoje i przyjdź królestwo Twoje. Że to są zasadnicze, priorytetowe prośby, główne, pierwsze prośby, które kiedy Jezus podawał tę modlitwę, które mają w nas się wypracować i sprawić, że te rzeczy będą naszymi pierwszymi rzeczami, o które wołamy. Nie o to: Panie, pomóż mi w pracy, pomóż mi w tym, daj mi to, daj mi tamto. Te rzeczy też są ważne, ale co Jezus mówi później, kilkanaście zdań później? Starajcie się naprzód o Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość, tak? A te wszystkie inne rzeczy będą wam przydane. Bo Ojciec wie, że wy tego potrzebujecie. A my czasami, prawdę mówiąc, jest taka, że robimy to na odwrót. Prosimy o te rzeczy, które będą nam przydane i one zajmują gro naszych próśb, a zapominamy o tym, żeby szukać Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Przyjdź, Panie, Królestwo Twoje. Więc może dzisiaj warto, żebyśmy przyjrzeli się sobie i zobaczyli się dzisiaj, pozwolili Duchowi Świętemu, Jemu pozwolili, żeby On badał nasze serca. Czy jest dzisiaj w nas to wołanie? Gdzie my tak naprawdę dzisiaj jako Kościół jesteśmy? Czy wołamy: przyjdź Królestwo Twoje, przyjdź Panie Jezu. Rozpocznij rządy. Po pierwsze w moim życiu, w nas, bo my jesteśmy tutaj ambasadą Bożego Królestwa, ale też w naszym kraju, na całym świecie. Pragniemy, żebyś przyszedł, bo Ty naprawisz wszystko. Naprawisz wszystko. Naprawdę naprawisz wszystko. Owszem, wiemy później, że ludzie nie będą zadowoleni z rządów Jezusa i będą się zbuntują jeszcze. Jeszcze się zbuntują w tysiącletnim królestwie. Ale dla nas oblubienicy Chrystusa, która uchwyciła to, że On jest najważniejszy, to wołanie będzie coraz bardziej dojmujące w nas. Coraz bardziej będzie wybijać się nad inne wołania naszych serc. Przyjdź, Panie Jezu, bo Duch i Oblubienica woła: przyjdź, przyjdź. Może już dawno nie wołaliśmy: przyjdź, Panie Jezu. Może w naszych modlitwach gdzieś zagubiliśmy ten wątek. I może dzisiaj jest właśnie dzień, żeby nasze serce na nowo, być może po dłuższym czasie, zawołało z głębi serca: przyjdź, Panie Jezu. Pragnę wieść moje życie tu na ziemi w sposób taki, gdzie przyniosę Tobie cały zysk. Chcę wydać owoce takie, jakie Ty chcesz, Panie, i chcę to wszystko z chęcią Tobie oddać, dla Twojej chwały, przysporzyć Tobie chwałę. Chcę być kimś, kto prowadzi swoje życie mądrze, w święty sposób, umiejąc je oddzielić od rzeczy ziemskich, od rzeczy świętych. Panie, proszę Cię, żeby Twoje słowo pracowało w nas. Ja wyznaję moją wielką potrzebę w tym względzie. Twoje słowo zachwyca mnie, zdumiewa, odkrywa tajemnice, które są zawarte w jakichś tam miłosnych piosenkach, że jest tam głębia, ogromna głębia Twojego objawienia, którego my potrzebujemy. Proszę Cię, Boże, o nas wszystkich, abyś Ty, Duchu Święty, działał w naszym życiu, bo Ty wiesz, co jest w naszych sercach, wiesz, gdzie tak naprawdę jesteśmy, w jakim miejscu naszego życia, w naszej tej duchowej podróży, na tej duchowej drodze rozwoju, gdzie każdy z nas jest, czego nam tak najbardziej potrzeba. Prawdziwe Twoje oblubienice jest wołanie: przyjdź, Panie Jezu. Dawaj nam to zrozumienie, Panie, że rzeczy ziemskie, żeby rzeczy ziemskie przestały nam świecić i korcić nas swoim blaskiem, który jest przemijający. Budź nas coraz większą tęsknotę za tym, co wieczne, abyśmy celowali w wieczność i wieczne sprawy w naszym życiu. Do nich najbardziej dążyli. chcę tego, Panie, w moim życiu, w życiu nas wszystkich, żeby to pragnienie nas łączyło, że szukamy tego, co jest wieczne. Myślimy o tym, co wieczne. Owszem, te ziemskie sprawy są też ważne. Dopóki tu żyjemy na ziemi, one są ważne i musimy należycie też się o nie troszczyć i zabiegać. Ale uchroń nas, Boże, od tego, żebyśmy się skupili na tym tak, że stracimy wieczność przed swoich oczu i się damy zapętlić i zagonić w pogoni za tym, co przemija. Potrzebujemy w tym wszystkim widzieć to, co jest w niebie, niebiańskie sprawy, niebiańską rzeczywistość. Chcemy być bliżej Ciebie, Panie. Potrzebujemy, żebyś przyszedł do nas, więcej do nas, do każdego z nas. Przyjdź, Panie Jezu. Chcemy spotykać się z Tobą. Być może już dawno nie przeżyliśmy jakiegoś niezwykłego spotkania z Tobą. Być może jesteś z dala od nas, a my daleko od Ciebie. Ale przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź bliżej nas. Przyjdź do naszego Kościoła. Działaj pośród nas, bo chcemy widzieć więcej Ciebie, żeby było coraz mniej nas, a więcej Ciebie pośród nas. I przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, bo chcemy Twojego przyjścia. Wiemy, że na tym świecie ucisk mieć będziemy i wcale nam nie będzie tutaj dobrze, bo im bliżej będzie Twojego powrotu, tym będzie gorzej. I dlatego przyjdziesz uratować nas. Dziękuję Ci, że Ty jesteś naszym Zbawicielem i na zawsze będziemy już z Tobą. Na zawsze z Tobą. Daj nam, Panie, żebyś to Ty był naszą największą radością. Nie rzeczy, które nawet pochodzą od Ciebie, ale Ty sam. Daj nam Ty być radością naszego życia. Radością naszego życia. Szczęściem naszym. Chcemy mieć pokój w Tobie. Amen.